Na pewno słucha tego, co teraz mówimy, profesor Wojciech Polak, historyk, członek Kolegium IPN. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to poprosimy o pana fachowy komentarz do obchodów święta, do znaczenia tego święta 1 marca dla naszej tożsamości narodowej.
No, to może zacznę od osobistej refleksji. Jak jeszcze w latach 70. byłem młodym człowiekiem, o żołnierzach wyklętych w środkach masowego przekazu mówiono niewiele, ale jeżeli mówiono, to negatywnie. Czasami pojawiały się jakieś filmy czy sztuki teatralne, w których ukazywano żołnierzy wyklętych jako bandytów. I wtedy moja mama zawsze tłumaczyła mi, w końcu dziecku jeszcze niewiele wiedzącemu, że słuchaj, to nie byli bandyci, to byli partyzanci. Oni walczyli o Polskę. Wielu ludzi żyło przez lata w takim przekonaniu w okresie PRL-u, ale trudno było o tym oficjalnie mówić, pisać. Nie wiedzieć czemu, także w latach 90. jeszcze milczano na ten temat. Dobrze się więc stało, że w ostatnim czasie przywracamy żołnierzy wyklętych do pamięci narodowej, bo to byli wielcy bohaterowie. To byli bohaterowie, można powiedzieć, chyba najbardziej tragiczni w naszych dziejach. Bo nawet żołnierze Armii Krajowej czy innych formacji konspiracyjnych w czasie II wojny światowej, no oni mieli sytuację prostszą. Wtedy ich działalność łączyła się z masowym poparciem ludności cywilnej, z pomocą, z udzielaniem wszelkiej pomocy. Tymczasem żołnierze wyklęci walczyli już w okresie powojennym, gdy spora część społeczeństwa, mając już dosyć tego wojennego koszmaru, chciała żyć w miarę normalnym. Nie, oczywiście było to bardzo trudne pod rządami komunistycznymi, gdy jeszcze szalała początkowo armia sowiecka, która dokonywała strasznych rzeczy na ziemiach polskich. Potem przez długie lata Urząd Bezpieczeństwa, administracja komunistyczna, ale pomimo tego no, ludzie chcieli pracować, chcieli odbudowywać kraj, chcieli zakładać rodziny. Stąd ci żołnierze byli czasami w takim już osamotnieniu. Większość społeczeństwa podzielała ich racje, ale nie wszyscy mieli już siły, żeby walczyć razem z nimi. Tym większy tragizm tych żołnierzy. Musimy pamiętać, że no, ich losy były najczęściej też tragiczne. Jeżeli już nie zostawali zabijani gdzieś na miejscu w czasie tych akcji organizowanych przez UB, przez KBW, to trafiali do ubeckich kazamatów, często także traceni po tak zwanych kiblowych procesach, czasami poddawani strasznym torturom. Więc to byli ludzie, którzy rzeczywiście no, poświęcali wszystko, poświęcali swoje życie, także losy swoich bliskich. Musimy.
To ja tu może tylko przypomnę losy jednej postaci bohatera, Józefa Bandzo, z którym pseudonim Jastrząb, bardzo blisko pod koniec współpracującego, w zasadzie osobistego ochroniarza majora Łupaszki, który został skazany przez sąd komunistyczny w latach 60. na dożywocie. Ujawnił się w ramach amnestii w 1947 roku. No i on się mówił, że to była bardzo trudna walka, bo ile partyzantkę, a w Armii Krajowej w obwodzie wileńskim wspomina jako czas niemalże radosny, kiedy front był coraz bliżej i tylko się czekało, aż się pobije Niemców, no to partyzantkę antykomunistyczną wspomina jako czas niezwykle trudnej walki, gdzie czasami lepiej było walki uniknąć, bo naprzeciwko stali poborowi, Bogu ducha winni żołnierze powołani pod broń.
Tak, no to był głęboki tragizm tej sytuacji. Dodajmy jeszcze, że ostatni żołnierze wyklęci siedzieli w więzieniach jeszcze w latach 70. To sobie wręcz trudno nawet wyobrazić. Musimy też pamiętać o jednej bardzo ważnej sprawie, że czasami mówi się, że żołnierzy wyklętych było w sumie gdzieś koło 200 tysięcy. W lasach już w późniejszych latach 40. było ich mniej, tam 25 tysięcy, w latach 50. to już kilkuset. Natomiast skąd te liczby, skąd te 200 tysięcy, bowiem do żołnierzy wyklętych zaliczamy także konspirację cywilną. Byli to często młodzi ludzie, mnóstwo było tak zwanej konspiracji szkolnej, uczniowie, którzy zakładali antykomunistyczne organizacje, którzy uprawiali mały sabotaż poprzez drukowanie ulotek, naklejanie plakatów, niszczenie komunistycznych symboli władzy. Tutaj wpadki były bardzo częste. Ci młodzi ludzie trafiali do kazematów ubeckich, potem zapadały drakońskie wyroki, na przykład skazywano ich na pracę w kopalniach węgla czy uranu. To się kończyło często śmiercią albo wieloletnim kalectwem. Więc tych konspiratorów cywilnych, o których dzisiaj mało pamiętamy, o których powinniśmy dużo mówić i pisać, było bardzo wielu. Ja nie, można by powiedzieć nawet, że byli równie bohaterscy, równie dzielni jak ci żołnierze, którzy walczyli z karabinami w lasach.
Pan jako znawca historii wieku XX może wskazać taką ciągłość między tym podziemiem antyhitlerowskim, Armią Krajową, potem tym podziemiem antykomunistycznym, kiedy Niemcy hitlerowskie już upadły, a na terytorium Rzeczpospolitej przyszła czerwona zaraza, a potem KOR-em, Solidarnością i w końcu Wolną Polską. Jest taka ciągłość tego ruchu oporu?
Tak, to o tej ciągłości możemy mówić z całą pewnością. No oczywiście pomiędzy Armią Krajową a później formacjami żołnierzy wyklętych to w ogóle nie było jakiejś przerwy. Była ciągłość zupełna. Pamiętajmy, że czasami ci żołnierze Armii Krajowej po prostu nie mogli wyjść z lasu, bo nie mieli gdzie pójść, groziło im aresztowanie, śmierć, więc zostawali w tym lesie. To byli bardzo często dawni żołnierze Armii Krajowej. Wprawdzie większość tych oddziałów leśnych została zniszczona w latach 50. Większość konspiratorów cywilnych została także aresztowana, skazana w latach 40. i 50. Musimy jednak pamiętać, że we wszystkich momentach przełomowych w PRL-u, więc i w roku 56, w roku 68 i 76 i 80, w czasach Solidarności, ci dawni żołnierze wyklęci pojawiają się bardzo często wśród manifestujących, walczących, wśród działaczy Solidarności. Są fizycznie obecni, działają, trafiają nawet później w okresie stanu wojennego do obozów internowania. Tak więc tu ta ciągłość była fizyczna. Oczywiście była także ciągłość pamięci. W końcu musimy pamiętać, że ci ludzie, którzy tworzyli Solidarność, a potem w stanie wojennym tworzyli konspirację podziemną solidarnościową, oni opierali się na tych wzorcach Armii Krajowej, ale także na wzorcach partyzantki już tej antykomunistycznej. I mimo że na przykład w Solidarności legalnie działającej jeszcze w okresie tak zwanego karnawału 80-81 nie mówiono wiele o niepodległości Polski, to w gruncie rzeczy każdy działacz Solidarności wtedy i później w stanie wojennym wiedział, że cele Solidarności są dwojakie. Z jednej strony walczymy o odrodzenie związku w sposób legalny, walczymy o powrót do tych porozumień sierpniowych 80. roku. To była ta jedna płaszczyzna walki Solidarności, a druga płaszczyzna to była niepodległość. To mówiono już wtedy wprost. Mamy dwa cele. Jeden cel doraźny, taki na dzisiaj, a drugi cel na jutro, pełna niepodległość Polski. Mówiąc o tej pełnej niepodległości, działacze Solidarności Podziemnej nawiązywali do walki żołnierzy Armii Krajowej, do walki żołnierzy wyklętych, do różnych powstań antykomunistycznych, które miały miejsce w Polsce. Więc ta myśl o Polsce niepodległej wśród patriotów polskich, wśród milionów obywateli żyła przez długie lata w sposób ciągły. To jest bardzo ważne, że to był proces ciągły.
Panie profesorze, ostatnie pytanie o termin wojna domowa, bo on kiedyś został ukuty na termin zmagań po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej, że tu walczyli Polacy z Polakami, spierali się jakiś to ustrój wybrać dla państwa, które się odrodzi, które się odradzało po pożodze wojennej. Ta wojna domowa trochę trwa do dzisiaj, jak się patrzy na wypowiedzi, co po niektórych polityków lewicowych, postkomunistycznych, którzy posponują żołnierzy wyklętych, posponują i oddają, odbierają sens oporowi z lat 45-49, a może i dalej, bo niektórzy walczyli jeszcze dłużej. Jaka jest istota, jaka jest idea? Rzeczywiście to była wojna domowa, czy to była wojna z obcym najeźdźcą?
Nie no, termin wojna domowa jest zupełnie fałszywy. To jest termin narzucony, żeby ludziom pomieszać w głowie, żeby pewne rzeczy strywializować. Ten termin zaczęto wprowadzać jeszcze w latach 60. I potem w latach 70. czasami poważni historycy nawet używali tego terminu wojna domowa. To miało pokazać, że no, z jednej strony byli ci żołnierze wyklęci, tego określenia oczywiście nie używano, których definiowano jako bandytów, aczkolwiek no, uznawano, że oni byli zagubieni, że tutaj można jakieś ich racje nie tyle akceptować, co no, rozumieć w jakimś stopniu, a naprzeciwko byli dzielni, bohaterscy żołnierze UB, KBW, którzy zresztą rzekomo do tych zagubionych, jakich określano bandytów, podchodzili w sposób rycerski, często dawali im drogę do tam ekspiacji, odkupienia i tak dalej. Takich różnych bzdurnych powieści czy filmów, czy sztuk teatralnych było trochę w latach 60. i 70. i wtedy i do tej koncepcji ten termin wojna domowa pasował dobrze. To niejako miało podnosić rangę właśnie tych ubeków czy żołnierzy KBW jako szlachetnych, niosących pewne głębokie racje ideowe ze sobą. No to wszystko to jest oczywiście bzdura. Ci funkcjonariusze UB czy oficerowie KBW to byli po prostu ludzie na usługach obcego mocarstwa. Ta zależność od Sowietów, od KWD, od Smierczu, od różnych organów sowieckich była daleko posunięta i właściwie cała administracja komunistyczna z Bierutem i Gomułką na czele wykonywała polecenia moskiewskie, tym bardziej te polecenia moskiewskie wykonywały te organy bezpieczeństwa państwa. I tu jedyna prawdziwa diagnoza tej sytuacji to jest taka, że była to walka tych żołnierzy wyklętych, tych konspiratorów wyklętych, wszystkich ludzi, którzy byli jeszcze w stanie walczyć, czy to z bronią w ręku, czy to poprzez opór cywilny. Była to walka tych ludzi o niepodległość Polski z siłami zła, z komunistami, którzy byli po prostu agentami sowieckimi. I to jest jedyna prawdziwa wykładnia, jaką można zrobić.
I zakończymy pytaniem, na które nie odpowiemy w tym wywiadzie. Być może niektórzy politycy i publicyści, i historycy do tej pory z tej zależności od Moskwy się nie wyzwolili i stąd takie, a nie inne opinie. Profesor Wojciech Polak, historyk, członek kolegium IPN, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ale mamy nadzieję, że kiedyś tych zależności od Moskwy będzie coraz mniej, a może będzie okres, kiedy całkowicie znikną, już nie będzie osób, które będą podważały sens obrony niepodległości przed...
Miejmy nadzieję, że tak będzie.
I z tą nadzieją się rozstajemy. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
My mamy godzinę 16:27. To jeszcze zostańmy na chwilę w atmosferze święta państwowego, święta i dnia żołnierzy wyklętych za sprawą muzyki, którą nam serwuje jak zwykle niezawodny Dariusz Konkol i być może nawet usłyszymy głos Darka w popołudniu po raz pierwszy. Debiut, nie debiut antenowy, ale debiut popołudniowy.
Myśmy rebelianci, piosenka Żołnierzy Wyklętych. Pozwolę sobie tutaj puścić depres i zapraszam serdecznie do wysłuchania tej mocnej, ale konkretnej muzyki.
Popołudnie Wnet.
16.24, Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na 87.8 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i na www.wnet.fm w Dniu Narodowym, Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jako już żeśmy rzekli, obchody nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich dużych, większych i mniejszych miastach Rzeczypospolitej. Obchody także trwają w Gdańsku, a skoro Gdańsk, to Kacper Pożyński, radny tegoż miasta, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, bardzo mi miło i wszystkich słuchaczy witam gorąco z Gdańska w tym wyjątkowym dniu.
Uroczystości trwały, pan jest, jesteśmy w środku, bo jedne się odbyły, drugie oficjalne IPN-owskie obchody w Gdańsku przed nami. Jak przebiega to święto na Pomorzu?
No to jest święto szczególne, bo bardzo świeże i przez bardzo długi czas osoby, które dzisiaj przypominamy, były zapomniane przez reżim komunistyczny, celowo gdzieś wepchnięte pod dywan, żeby nie powiedzieć gorzej, że do jakiejś ubeckiej katowni naszej polskiej pamięci. Więc trzeba jakoś łączyć ten czas z innymi obowiązkami zawodowymi, no bo dzisiaj jest też dniem po prostu powszednim. Ale bardzo się cieszę, że dzisiaj miałem taką przyjemność, myślę, że wyjątkową, bo o 12 uczestniczyłem w warsztatach przeprowadzonych w szkole podstawowej, która mieści się niedaleko mojego miejsca zamieszkania w Gdańsku. I to były piękne 2 godziny lekcji patriotyzmu, też żywej lekcji, bo obecni byli kombatanci z czasów II wojny światowej. I to było naprawdę wzruszające, kiedy się słucha młodych ludzi śpiewających pieśni patriotyczne, przywołujących tamte trudne czasy, chwile. I widać, jak te dzieciaki to przeżywają. To też mi też się ta łezka wokół kręci, no bo przecież naszym obowiązkiem polityków, osób publicznych, tak naprawdę jest dbać właśnie w tym szczególnym dniu o wychowanie tych najmłodszych w duchu patriotycznym, tak żeby wyrośli na wspaniałych polskich patriotów. Więc bardzo udany sposób zacząłem dzisiaj świętować. Tak bym powiedział.
Gdańsk to wyjątkowe miasto dla historii Polski i oczywiście Solidarność i wcześniejsze wydarzenia. Także my tutaj mordowani byli przez ubecję żołnierze wyklęci. Także niestety, prawda, tak jak w wielu miastach Polski znajdowały się katownie komunistyczne, ale też miasto, które zdaje się w tej chwili toczy trochę bój o swoją samoświadomość, o to, jak ma być rozumiane, jak ma się definiować i jak w tym sporze o to, czym jest Gdańsk, znajduje się historia żołnierzy wyklętych i ten Dzień Pamięci.
No to jest takie właśnie swojego rodzaju pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o tą budowę tożsamości Gdańska czy mieszkańców Gdańska i o jakie wartości czy o jakie momenty naszej historii powinniśmy je budować, bo tutaj też muszę oddać prezydentowi Adamowiczowi, że przecież Aleja Żołnierzy Wyklętych powstała za jego kadencji i on się też temu nie sprzeciwiał, a z drugiej strony zarządów prezydenta Adamowicza, jak wielokrotnie mówiono było w kampanii wyborczej, tej, w której ja uczestniczyłem, jednocześnie gloryfikowane są czasy wolnego miasta Gdańska. I to nie w kontekście Polaków mieszkających w wolnym mieście Gdańsku, ale ogólnie takiej symboliki tej epoki, która była bardzo niedobra dla Polaków mieszkających w tym mieście. To było miasto po prostu rządzone przez nazistów. Dlatego mówię o pomieszaniu, o poplątaniu. Ale z drugiej strony jest w Gdańsku bardzo duża ilość takich społecznych inicjatyw, grup rekonstrukcyjnych, które dbają o tą pamięć. Jest Czata 44, taka grupa rekonstrukcyjna, która właśnie składa się z młodych ludzi, na której czele stoi pan Czerepuk, nauczyciel z jednej ze szkół w Gdańsku. Więc są takie idee, wokół których ludzie się jednoczą i powstają też piękne pomniki wręcz. I to takie namacalne, jak chociażby w zeszłym roku odsłanialiśmy pomnik właśnie poświęcony żołnierzom wyklętym w Gdańsku, a o 17 będzie uroczysty apel organizowany przez IPN właśnie przy tym pomniku, więc jeszcze przede mną dzisiaj trochę takich wydarzeń związanych z tą wyjątkową rocznicą.
I przed Gdańskiem też wybory. Przywykło się mówić, że wybory to święto demokracji. Pan w tych wyborach, jak już wszyscy wiemy, nie bierze udziału, ale ma pan swojego kandydata, którego pan popiera, pana Marka Skibę.
No tak, można powiedzieć, że popieram, rozumiejąc to w tym kontekście, że oddam na niego głos, jak zapowiedziałem. Natomiast jakiegoś tutaj z mojego strony zaangażowania w tę kampanię, poza to, że jak mnie dziennikarze spytali, na kogo dam głos, to po prostu wydaje mi się, że jako osoba publiczna no nie zamierzam ukrywać takich rzeczy. Pan Skiba jest przedsiębiorcą z Gdańska, więc miałem okazję go poznać. Jest spokojnym, wyważonym człowiekiem, uczciwym, więc to mi wystarczy, aby oddać właśnie na niego głos, jeżeli mam do wyboru panią Aleksandrę Dulkiewicz, która no, reprezentuje obóz, z którym no, trudno powiedzieć, żeby łączyło mnie wiele, raczej przeciwnie, widzę tutaj zdecydowanie więcej no, takich elementów, które powodują, że w żaden sposób nie mógłbym się z nią utożsamiać, a z drugiej strony jest też pan Grzegorz Braun, który jakkolwiek bardzo głośno podnosi różnego rodzaju hasła, pewne slogany, takiej atmosferze gorącego sporu i takiego ostrego języka, no ale jednak ta osoba nie jest związana z Gdańskiem, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, żeby w jakikolwiek Gdańskiem był związany, więc bardziej traktuję jego kandydaturę jako próbę wywindowania swojego środowiska politycznego przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, a nie poważną kandydaturę. No i z tych względów będę głosował na Andrzeja Skibę. Przepraszam, na Marka Skibę.
Na Marka Skibę. Wybory uzupełniające na prezydenta Gdańska już w tą niedzielę 3 marca. Kiedy pan ogląda tą kampanię, to nie ma takiego żalu, że jednak ani pan, ani nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie stanął w szranki z panią Dulkiewicz? To uważa pan cały czas, że to była najlepsza z możliwych decyzji?
Tak, tak uważam, a uważam z tego względu, że nie o to chodzi, że ja nie byłem gotowy do tego, żeby stanąć w kolejnej kampanii wyborczej, ale mogliśmy obserwować, w jaki sposób niestety, ale śmierć prezydenta Adamowicza była wykorzystywana politycznie. Chciano uruchomić taką nagonkę na prawą stronę sceny politycznej, jakoby to ona była odpowiedzialna za tą śmierć i obawiam się, że gdyby jakikolwiek kandydat Prawa i Sprawiedliwości wstartował w tych wyborach, to skala po prostu takiej wrogości byłaby niezwykle wysokich rozmiarów. Celowo takie media jak Wyborcze, jak Newsweek, jak inne im podobne, które w bardzo ostry sposób komentują politykę Prawa i Sprawiedliwości, one celowo by rozgrzewały emocje i niestety powodowałoby to, myślę, nawet w takim dłuższym okresie czasu kłopoty nie tylko w Gdańsku, ale w całej Rzeczypospolitej. Więc tutaj w Gdańsku te wybory nie dotyczyły tylko samego Gdańska, ale tak naprawdę dotyczyły już takiej polityki ogólnopolskiej. Ja po tym wydarzeniu myślę, że najważniejszym było to, żeby te emocje uspokoić, żeby nie dochodziło do takiego zaostrzenia konfliktu, bo no, być może mamy różne poglądy, ale naród jest jeden i nie możemy dawać pretekstów środowiskom, które celowo chcą ten naród dzielić.
Chociaż z drugiej strony brak kandydata największej partii politycznej w Polsce stwarza przestrzeń, polityczną przestrzeń dla środowisk skrajnych, tak jak Grzegorz Braun, który jakby go cenić, lubić, nie lubić, na pewno nie jest centrystą na polskiej scenie politycznej.
Na pewno nie jest i tak jak mówiłem, pan Braun tak naprawdę, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to mam wrażenie, że prześledził moją kampanię wyborczą. Przywołuje te same tezy, tylko robi to w taki bardzo barwny sposób. Ja to nazywam z fajerwerkami, ale no, nie ma on styczności żadnej z Gdańskiem, żadnego emocjonalnego związku, czy no, nigdy tu nie mieszkał, nie żył, więc no, nie sądzę, żeby miał tak naprawdę jakieś pojęcie o tym, co się tak naprawdę w Gdańsku dzieje i jak ten Gdańsk zmieniać. Natomiast to, co muszę powiedzieć, panie redaktorze, jeżeli mogę,
może pan?
No to jednak tak skupiając się teraz na tym, no jednak faworycie, czyli pani Aleksandrze Dulkiewicz, no to ja przyznam, że jestem trochę zażenowany jej podejściem do tej kampanii wyborczej. To znaczy, no jest niewątpliwie kandydatem, pewnie dla wszystkich będzie zaskoczeniem, jeżeli byłaby druga tura, to byłoby wielkie zaskoczenie, a jednak takie celowe unikanie przez nią debaty z pozostałymi kandydatami i jeszcze unikanie, tłumacząc to w ten sposób, że nie będzie rozmawiać z kandydatami, którzy nie cenią demokracji, no to w kontekście wyborów i właśnie tej demokracji, no jest to swojego rodzaju no wykluczanie społeczne ludzi przez z uwagi na ich poglądy polityczne. I to z demokracją na pewno nic wspólnego nie ma. Jednak to traktuję jako oznakę swojego rodzaju słabości, strachu, no a też arogancji i pewności siebie, nadmiernej pewności siebie, bo faworyt powinien wyznaczać pewne standardy właśnie tego, jak tę kampanię wyborczą prowadzić również na przyszłość, a nie chować głowę w piasek.
W wielu dużych polskich miastach wczoraj i dziś odbywa się podsumowanie 100 dni rządów wybranych prezydentów w Gdańsku w wyniku tragedii, niesamowitej tragedii. Takiego podsumowania przewodniczący klubu radnych opozycyjnych, w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości, czyli pan, dokonać nie może na ocenę i kontrolę rządów w Gdańsku. Przyjdzie jeszcze czas. Na koniec zapytam o pana przyszłość polityczną. Czy to pan jako przewodniczący klubu radnych PiS będzie dokonywał po 5 latach oceny rządów nowo wybranego prezydenta w wyborach uzupełniających, czy być może już będzie pan gdzieś indziej w Sejmie albo w Senacie albo w Europarlamencie?
No co przyniesie przyszłość taka tym bardziej daleka, co będzie za 5 lat, to naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć na razie. Na razie nie rozpatruję innych ewentualności poza tym, że jestem w Radzie Miasta, że tam myślę dość intensywnie pracuję. Zresztą postawiłem sobie za taki punkt honoru, aby to, o czym mówiłem w swojej kampanii wyborczej, czyli jednostka budżetowa Gdańska w postaci gdańskich nieruchomości, pod którą jest ponad 20 tysięcy lokali komunalnych w Gdańsku, czyli zarządza olbrzymim majątkiem. A moim zdaniem robi to w sposób wyjątkowo niedobry. Uważam, że jest tam ogromna ilość nieprawidłowości, wręcz ogromna ilość nieuczciwości. Postawiłem sobie za punkt honoru tę sprawę trochę mieszkańcom Gdańska przybliżyć i trochę ją wyczyścić, co też robię z radnymi z klubu od w zasadzie początku tej kadencji. Mimo tej atmosfery, która nastała po śmierci prezydenta Adamowicza, my robimy swoje, no bo miasto musi żyć, miasto musi się rozwijać i w ten sposób się realizuje. Nie myślę, szczerze mówiąc, o takich rzeczach, czy będzie gdzieś
Europarlament, bo kiedy my tutaj na pewno, rozmawiamy...
Na pewno parlamentarnych, europejskich nawet no, nie myślę.
A o krajowych na jesieni?
No też, na ten moment też nie myślę, natomiast no, do wyborów parlamentarnych jest jeszcze pół roku i generalnie żadne, wydaje mi się, sugestie nawet nie padają, kto do tych wyborów będzie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza startował, więc to też taka rozmowa o czymś, co w ogóle jeszcze nie było dyskutowane, więc chyba nie ma większego sensu.
Ale my jako 30-latkowie lubimy patrzeć w przyszłość i planować na dwa kroki do przodu.
Ale lubimy tym dzielić się pewnie też z najbliższymi, żeby nie mówić zbyt dużo o tych planach, a żeby krok po kroku realizować swoje cele, ale żeby te cele jakoś poprawiały jakość życia społecznego, publicznego, którego jesteśmy częścią.
Wszyscy Polacy i wszyscy obywatele Rzeczpospolitej. Kacper Porzyński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo, bardzo i do dziękuję. Zobaczenia, do usłyszenia. A kiedy my tutaj rozmawialiśmy, to już na Nowogrodzkiej trwają od kilkunastu minut, kilkudziesięciu minut obrady Komitetu Politycznego i są ustalane ostatnie szlify list do Europarlamentu, więc pewnie dzisiaj wieczorem dowiemy się dokładnie, kto z jakiego miejsca wystartuje w majowych wyborach.